W czasie poświęconym na debatę witam Państwa Wojciech Brakowicki. Witam też w studiu gościa Marek Michalak, rzecznik praw dziecka. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Tak sobie myślę, że właściwie na dobrą sprawę, gdzie byśmy się nie obejrzeli, tam zawsze dotykamy praw dziecka.
W każdej dziedzinie życia, w każdym resorcie rządowym, tak naprawdę każda decyzja, która jest podejmowana, to na dzisiaj bezpośrednio albo jutro pośrednio dotyka także spraw dziecięcych, czyli dotyka praw dziecka.
Powiem teraz o rzeczach niezwykle istotnych. Przemoc, zaniedbanie, nieodpowiednia opieka nad dzieckiem, to nam się najczęściej kojarzy. Tymczasem tych problemów jest zdecydowanie szerzej, tak jak pan wspomniał.
No tak, ale tu mówimy o tych fundamentalnych. Żeby zająć się całą resztą, te fundamentalne muszą być załatwione i z jednej strony to oprzyrządowanie zabezpieczające dzieci, ono musi być skuteczne, ono musi być mocne. To nie możemy tylko polegać na tym, że gdzieś w ONZ-cie coś uchwalono i my przyjmiemy i dalej nic, tylko my musimy uszlachetniać naszą rzeczywistość i tą rzeczywistość prawną, bo ona też wymusza później pewne działanie, ona też wpływa na mentalność ludzką. Proszę zobaczyć ten jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, nad którym była taka mocna dyskusja, ale przez lata w ogóle nawet nie było poważnej dyskusji, tak? Bo zawsze to bagatelizowano, relatywizowano i mówiono, że to dla dobra dziecka. Tak? Chroni się dorosłych, chroni się zwierzęta, a te dzieciaki to miały mieć w systemie wychowawczym coś takiego. I przyszedł taki odważny moment w 2008-2009 roku, w 2010 uchwalono zakaz. I co się stało? Bo to też warto jest zauważyć. Stało się to, że ta przemoc maleje. Ona prawie trzykrotnie spadła na różnych tam wskaźnikach i to ta najcięższa przemoc, czyli zabójstwa dzieci, ale porzucenia dzieci, także zakładanie niebieskich kart ze względu na dzieci. Więc kiedyś to był bardzo ważny krok, oczywiście bez tych kampanii społecznych, bez tych działań, bez działań oddolnych, odgórnych, organizacji pozarządowych, to ta świadomość by się nie zmieniała, ale też przez ten czas. Wtedy 78% akceptowało stosowanie kar cielesnych naszego społeczeństwa, a dzisiaj jest to poniżej 50%, jest 48%. To jest jednak bardzo duży spadek. Ja oczywiście jako rzecznik to życzyłbym sobie, żeby to było zero, ale idziemy w dobrą stronę.
Zatrzymajmy się przy tej jednej z fundamentalnych spraw, czyli przemocy. Wspomniał pan minister o tym, że ona spada, ale w ostatnich tygodniach mieliśmy szokujące doświadczenia pobić kilku tygodniowych, kilkumiesięcznych dzieci.
Znaczy skandaliczne, tak? Znaczy coś, co się w głowie zdrowej w ogóle nie mieści, ale i to nie tylko w ostatnich tygodniach, ale i miesiącach i latach, to w każdym roku. Ja mówię o statystykach, jakby później jak się to zbiera w całość, to pokazuje, aczkolwiek każde takie złe potraktowanie jednego dziecka skutkujące czy jego uszkodzeniem, czy zaniedbaniem, czy ostatecznością, nie powinno mieć miejsca, dlatego jakby równolegle trzeba oddziaływać edukacyjnie, trzeba oddziaływać kampanijnie, społecznie. Proszę zobaczyć to, co się wydarzyło w tym roku. Ja bardzo się cieszę, że udało mi się wreszcie doprowadzić do tego, że wniosek rzecznika o zwiększenie kar za złe traktowanie dzieci, on został wysłuchany, w tym wypadku przez pana prezydenta, inicjatywą prezydencką uchwalony w parlamencie, ale przygotowany w biurze rzecznika. Mało, jeszcze jedna rzecz, do której my już dzisiaj jesteśmy gotowi, a nie byliśmy gotowi jeszcze 7 lat temu, to jest to, że można było wprowadzić sankcje za niereagowanie na te drastyczne przypadki przemocy wobec dzieci. Kiedyś w ogóle dyskusji nie było.
Bo bardzo łatwo się usprawiedliwiamy i rozgrzeszamy, że nie wiedzieliśmy, że
bo dorosły
to była doskonale funkcjonująca rodzina.
Ale dorosły potrafi. Potrafi usprawiedliwić to, że zaniedbuje swoje dziecko, to, że ma ważniejsze sprawy, to, że musi pracować, to, że... I to pewne rzeczy gdzieś, one są, ale trzeba mieć świadomość, że w momencie, kiedy na świat przychodzi dziecko, które jest największą radością tego domu, to trzeba ten świat troszkę przeprogramować. Znaczy, ono musi dostać to, co jemu się należy. To nie jest żaden przywilej. To jest człowiek, który ma prawa człowieka i on ma prawo i do swoich rodziców, i do czasu tych rodziców, i do miłości, i do szacunku, i do zabezpieczenia zdrowotnego, socjalnego, edukacyjnego, wszystkiego.
A to wcale nie musi być nowa komórka.
Nie, nie. I myślę, że też te działania, jak obserwujemy na przestrzeni lat, bo kiedy to się zaczęło, takie poważne zwrócenie pierwszej uwagi na sytuację dzieci u nas? To się zaczęło od Janusza Korczaka. czasach nieludzkich, w czasach, kiedy prawo do życia było takie nierealne, tak, bo przecież deptane na co dzień i to w ogóle bezdyskusyjnie, bo był ktoś, kto mógł, a ten dzieciak był przedmiotem, ale na przestrzeni lat to kropla drąży skałę. Na przestrzeni lat doszliśmy do dnia dzisiejszego. Ja liczę na to, że dzisiaj, kiedy dzieci upominają się, a w większości jadę prosto ze spotkania z dziećmi w szkole tutaj, w Szóstce Lubelskiej, też mówiły, a prawo do wyrażania własnego zdania, 90 ponad procent polskich dzieci mówi, że to jest w ogóle dla nich najważniejsze prawo. Więc my dorośli musimy po raz kolejny uderzyć się troszkę w pierś i zacząć rozmawiać.
Wbrew temu niejako, co pokutuje u nas od lat, że dzieci i ryby głosu nie mają.
Ale wie pan co, to już nie pokutuje w tym młodym pokoleniu. To my pamiętamy jeszcze z naszego dzieciństwa, nam czasami coś takiego mówiono. Ja byłem na debacie 2 dni temu w Głuchołazach. W Głuchołazach powstał Order Uśmiechu, to jest takie miejsce symboliczne 50 lat temu, ale tam miałem debatę z dziećmi, w której prowokacyjnie chyba wrzucono hasło dzieci i ryby głosu nie mają, czy to dzisiaj jeszcze działa? I różne były wypowiedzi, oczywiście negujące, ale jeden chłopiec, myślę, bardzo trafnie i dosadnie z podstawówki powiedział, mówi, ale przecież to jest głupie, po co w ogóle na ten temat rozmawiać? To jest głupie. Ludzie mądrzy głupich rzeczy nie robią, więc musimy nauczyć się rozmawiać z dziećmi.
Jasne, ale wie pan minister doskonale, że i nie brakuje takich głosów, że dzięki takim posunięciom, poczynaniom, dzięki przyznaniu niejako większych praw dziecka, ja to trochę tak trywializuję, dzieci wchodzą nam, dorosłym, na głowę.
Nie dzięki. Jeśli wchodzą na głowę i zachowują się niewłaściwie, to dzięki złemu wychowaniu. Ale dobre wychowanie to nie polega na tym, że dziecko dostaje wszystko, co chce i może robić wszystko, co chce. Dobre wychowanie polega na tym, że dostaje nieograniczoną ilość witaminy M, miłości, bo to jest niezwykle potrzebne, szacunku, ale także uczestniczy w tym życiu, w pewnych granicach funkcjonuje, które są określone, ale one nie mogą naruszać jego praw. Ono jest cały czas człowiekiem. To nie jest tak, że dorosły może wszystko. Dorosły pan życia i śmierci to są dawne czasy. Jeśli komuś za nimi tęskno, no to smutno, ale my dzisiaj musimy mieć świadomość tego, że żyjemy w państwie demokratycznym, a dzieci są członkami 1/3 społeczności naszego kraju. I ten ich głos musi być słyszalny i one muszą być poważnie traktowane i nie wolno wobec nich stosować jakichkolwiek form przemocowych. A jeśli ktoś to robi, no to musi liczyć się z konfrontacją.
I koniec, kropka, to właściwie nic nie należy dodawać, ale panie ministrze, bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy o tym, że pańska praca to jest czuwanie nad pracami właściwie wszystkich resortów.
Nie? Stoję na straży przestrzegania praw jako organ kontroli państwa, monitoruję na bieżąco wszystkie pomysły, które wychodzą czy z parlamentu, czy z rządu, czy z samorządów. Staram się je opiniować, zwracać uwagę na te aspekty, które mogą nie do końca zabezpieczać dobro dziecka, albo zwracam uwagę, co jeszcze trzeba zrobić, tak jakby chociażby z tym kodeksem karnym, który trzeba było nowelizować i to się stało.
Panie ministrze, sprawa może nie do końca bieżąca, ale na pewno dyskutowana, rozważana, analizowana, program 500+. Poprawił sprawę, płaszczyznę, przestrzeń likwidacji ubóstwa wśród polskich dzieci?
Znaczy, no niewątpliwie wpłynął pozytywnie. Trzeba takich działań i wcześniej ten 1000 i żłobki i przedszkola i program wspierający. Aczkolwiek ja z jednej strony bardzo się cieszę, bo faktycznie w wielodzietnych rodzinach odnotowujemy mniej tego ubóstwa, ale znowu popatrzmy też na rodziny z jednym dzieckiem, które w tym programie nie miały możliwości uczestniczyć, a to jedno dziecko też jest dzieckiem, a ta rodzina też jest rodziną i też potrzebuje takiego poczucia opieki swojego państwa. Mam nadzieję, że ten pierwszy krok wywoła następny i że i dzieci z niepełnosprawnością zostaną priorytetowo w tym potraktowane, bo państwo polskie się zobowiązało, że będzie przestrzegać praw wszystkich dzieci, ale szczególną uwagę zwróci na dzieci z niepełnosprawnością. To też tak mówię w kontekście tych różnych działań dotyczących czy nauczania indywidualnego, czy innych. My musimy mieć świadomość, że dzieciom z niepełnosprawnością jest na co dzień trudno i one nie mogą tylko oczekiwać oczekiwać tolerancji społecznej, one mają być akceptowane społecznie. I nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy i będziemy im tę akceptację okazywać, tylko dlatego, że to jest naszym obowiązkiem.
Bo to jest chyba ten najbardziej wartościowy kapitał.
Ale absolutnie tak, to jest budowanie relacji na szacunku człowiek do człowieka, bez względu na to, czy on pochodzi z tego kraju, czy z tego kraju, czy ma taki kolor skóry, czy jest uchodźcą, czy jest obywatelem. Jeśli to jest dzieciak, który znalazł się w naszej rzeczywistości, to my jako państwo, określane na świecie ojczyzną praw dziecka, a szlachectwo zobowiązuje, przypominam, powinniśmy robić wszystko, żeby każde dziecko u nas czuło się tak samo dobrze.
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.